Radio Praga, wybija rytm. Tu Radio Praga, audycja Dzień Dobry w radiopraga.pl. Kłania się Państwu bardzo nisko ze studia na Rogu Szwedzkiej i Stalowej Damian Sawicki. Za oknami jesień, a chyba też dobry czas, by poddać refleksji ten, wydawałoby się, najspokojniejszy okres naszego życia. I myślę tu o jesieni, ale życia, w wieku senioralnym czy po prostu o starości. Znawcy tematu, specjaliści różnych profesji próbują zdefiniować wiek, kiedy wchodzimy w starość i uważają, że to 65 lat. No ale pogadajmy o starości z 65-latką, która właśnie skończyła jogging w Parku Saskim, albo z 65-latkiem spotkanym na Czerwonych Wierchach. Czy starość to biologia, czy starość to stan umysłu? Z nami w studio dwie pisarki, reportażystki, dziennikarki, które napisały i zredagowały książkę pod tytułem Jak złodziej przyszła, reportaże i rozmowy o starości. Pani Elżbieta Strzałkowska i pani Grażyna Latos. Witam panie bardzo, bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
Drodzy słuchacze, myślę, że ten opis, który w tej chwili przytoczę z książki, które pięknie wydało wydawnictwo poznańskie, w pełni odda to, kim są panie autorki, które gościmy w naszym studiu oraz chyba fajnie rozpocznie naszą rozmowę na temat tegoże opowiadania. Grażyna Latos i Elżbieta Strzałkowska, dwie reporterki, które wiekowo dzieli pokolenie. Razem przyglądają się obecnej i przyszłej starości, jesieni życia swoich i naszych bliskich, tworząc wielowątkowy reportaż pisany na cztery ręce. Jaka jest dzisiaj starość? Kiedy się zaczyna? Jak można się na nią przygotować? I czy tylko zabiera, a może też coś daje? Skąd pomysł na tę książkę i dlaczego umówiły się panie, żeby napisać je na cztery ręce?
Widziałyśmy, że chcemy napisać książkę razem i rozmawiałyśmy o tematach, które dla nas obu są interesujące i okazało się, że starość jest czymś takim, co obie nas przyciąga i czemu chcemy się przyjrzeć bliżej. I oczywiście początkowo myślałyśmy o tym trochę inaczej. Chciałyśmy sportretować starość tak, jakby można było to zrobić w jednej książce. Ale to było coś, to były jakieś takie badania, którym poświęciłyśmy w sumie 5 lat.
Tak. Długo to bardzo trwało, bo w międzyczasie zdarzyła się pandemia i nas skutecznie odcięła od naszych bohaterów. Powiem, jeszcze może dodam tylko, że rzeczywiście ta różnica pokolenia jest chyba też istotna w naszym podejściu do tematu, bo ja już jestem na tak zwanym przedpolu starości, a dla Grażyny mam wrażenie czasem, że jeszcze to jest abstrakcja. Więc ja się troszeczkę jakby przygotowuję i chciałam przygotować na to, co mnie czeka. A co ty chciałaś?
Tak, ja szukałam jakiejś takiej nadziei, fajnych historii, trochę pocieszenia, bo chociaż ten temat mnie interesował, to na pewno miałam też jakieś takie stereotypy w głowie. Nie kojarzył mi się jako coś najprzyjemniejszego i starość jako najfajniejszy okres życia. Więc miałam też jakieś takie obawy i chciałam myśleć o starości jako etapie, który mnie czeka, z ciekawością większą, z jakimś oczekiwaniem tego, co przyjemnego może się wydarzyć. Tak, więc...
No i jeszcze chyba jedna rzecz, że po prostu rozmawiając, szukając tematu dla tej naszej wspólnej książki, doszłyśmy do wniosku, że my nic tak naprawdę o starości nie wiemy. Nie wiemy, jakie są liczby, nie wiemy, jakie są, jaka jest infrastruktura, jaka jest pomoc państwa. No chciałyśmy to troszeczkę sobie zweryfikować i dowiedzieć się.
A kto był z pań, która z pań była pierwsza, to znaczy, która na to wpadła i wykonała ten telefon? Hej, zróbmy coś takiego, mam taki pomysł. Czy to gdzieś wynikło, nie wiem, bo to czasami dzieje się na przykład na różnego rodzaju spotkaniach, konferencjach poświęconych tego typu temu. I siedzą dwie osoby obok siebie, my kurczę, ważne, ważne, trzeba by zacząć. Kto rozpoczął? Kto był motorem? Kto był, nie wiem, praprzyczyną tego?
Trudno powiedzieć, bo myśmy pracowały przedtem przy książce już, więc wiedziałyśmy, że możemy na sobie polegać, sobie ufać i że dobrze nam się pracuje. I dlatego i też wiedziałyśmy, że chcemy coś napisać razem, a nie w pojedynkę. I po prostu gadałyśmy o tym, co jest dla nas takie naprawdę poruszające.
Jasne. Sama książka to zestaw reporterskiej pracy autorek wraz z wywiadami z osobami spotykającymi się z problemem starości na co dzień. To ja chciałbym zapytać o dobór bohaterów tych spotkań i jakby skupię się na początku na tych bohaterach w tej części reporterskiej. Czy trudno było namówić seniorów, którzy w tej książce występują, by oni opowiedzieli, a pani opiszą ich historię?
Ja bym powiedziała, że nie. Namówić nie później. Natomiast ten pierwszy, dla mnie pierwszy moment znalezienia bohaterów, to było trudne. Znaczy jak nagle, jakby moje towarzystwo, w jakim się obracam, to są osoby mniej więcej 40-letnie, też młodsze. Nie chodziło mi o to, żeby teraz rozmawiać, nie wiem, z rodzicami tych osób, dziadkami. Miałyśmy jakiś taki pomysł na to, jakie tematy nas ciekawią. No i teraz znalezienie bohaterów, którzy by faktycznie nam te tematy przybliżyli, to było jakimś wyzwaniem. Ale ja jakoś tak pamiętam te spotkania, jako spotkania z osobami, które bardzo chcą rozmawiać i które są jakoś też wdzięczne, że kogoś ten temat interesuje. Tych rozmów, które my przeprowadziłyśmy, było dużo więcej niż jakby te finalnie, które się oczywiście znalazły w książce. Część rozmów nie została wykorzystana, część tekstów nie weszła do książki, więc to było sporo spotkań i no ja nie miałam takiego, podczas którego bym usłyszała, że ktoś właśnie nie chce rozmawiać. Natomiast jakieś takie obawy o to, czy pod swoim imieniem i nazwiskiem i czy faktycznie chciałby z tą historią tak jawnie występować, to jest jakiś inny temat i no część naszych bohaterów po prostu ma zmienione imiona i występuje anonimowo.
Tak, ja mam podobne doświadczenie właśnie tego, że ludzie, z którymi już w końcu przychodzi obca osoba i zaczyna pytać o dosyć często nawet intymne rzeczy, żeby ten, powiem jeszcze, że tych spotkań z jednym bohaterem musiało być więcej, bo żeby nawiązać kontakt, żeby jakoś wyłapać historię życia czy problem z takiej towarzyskiej rozmowy, to trochę musiałyśmy się nagimnastykować. Ale właśnie to było uderzające otwartość i szczerość, powiedziałabym. Nawet w niektórych momentach zaskakująca i nawet trochę mnie przytłaczająca. Jak na przykład w reportażu o miłości, gdzie jest mowa o właśnie takim uczuciu na stare lata, o seksie nawet, no nie, muszę powiedzieć, że rozmawiając z tą panią, nie byłam na to przygotowana i było to wspaniałe.
No ja właśnie pytam panie, dlatego, że rozmawialiśmy również wcześniej z panią Grażyną o tym, że być może uda nam się zrobić spotkanie autorskie na temat tej książki. Proszę sobie wyobrazić, że rzuciłem ten temat już tak poważniej i okazało się, że osoba, z którą na ten temat rozmawiałem z jednej z bibliotek, uznała, że to temat nieciekawy dla seniorów, ponieważ oni nie interesują się starością, ich to nie interesuje. Oni teraz myślą o swoich najbliższych dniach, o jakichś takich sytuacjach, które mogą ich, mówiąc wprost, odmłodzić. Więc dlatego się zastanawiałem, jakich metod panie użyły, by przekonać osoby z książki, tych bohaterów swojej książki, by się tak często, gęsto właśnie, jak pani tutaj zauważyła, pani Elżbieto, otworzyły.
Ja myślę, że to jest też troszeczkę coś innego mówić o sobie i o swoim życiu, a słuchać o starości w ogóle.
Mhm. Kiedy jest się starym.
Tak, kiedy jest się tak, w pewnym wieku, bo do nas też dochodziły takie głosy, że ta książka jest zbyt smutna dla osób w pewnym wieku i też jak udzielałyśmy wywiadów po premierze, też było widać, że dla osób młodszych ona jest bardziej optymistyczna, bardziej radosna. Natomiast na przykład moja mama mi powiedziała, no przeczytałam, bo ją pisałaś, ale generalnie myślę, że to nie jest w ogóle książka dla ludzi w moim wieku. Więc myślę, że to jest jakoś trudny temat i myślę, że to jest związane z tym, o czym mówi filozof Stawiszyński w ostatniej rozmowie w książce, o wielkim wypartym. My po prostu o pewnych rzeczach nie chcemy myśleć, a im są trudniejsze, bardziej nas dotyczą, bliżej nas, tym bardziej od nich uciekamy.
To pani Grażyno, nie boi się pani takiego spotkania z seniorami, którzy, może ujmę to źle, ale rozmienią na drobne tą książkę. To znaczy zaczną się pani żalić ze swoich najbliższych, najbardziej odczuwanych na co dzień no, tych sytuacji trudnych dla nich z racji, nie wiem, wieku i różnych innych rzeczy, a nie skupimy się na merytoryce tej książce, o tym, że no, jakby kilka tematów jest tam poruszonych, od tego, co się z nami dzieje, przez to, jak sobie pomóc i tak dalej. Do Stawiszyńskiego oczywiście wrócimy.
Nie boję się, dlatego że za nami jest spotkanie w Łodzi, które było fantastyczne i tam byli właściwie same seniorki, bo chyba jeden senior. I co prawda to były osoby zaangażowane w te tematy, w Uniwersytet Trzeciego Wieku, w jakieś takie właśnie działania dla osób 60+, ale to była fantastyczna rozmowa i tak, i ja jestem nadal ciekawa tych opowieści i jeżeli komuś się coś nie podobało, albo podobało, albo oburzyło, albo rezonowało, to ja chętnie o tym posłucham.
Okay. Ja też.
Okej. Okay. Dagny Kurdwanowska i Marcel Andino Veles to dla mnie najbardziej dramatyczni, a może nawet tragiczni bohaterowie tej książki. To dwie osoby, które rzucają przysłowiowe wszystko, co daje im ten nasz, nie wiem, nowoczesny, kapitalistyczny świat i próbują pełnić rolę kogoś takiego, kto jest zdefiniowany jako opiekun rodzinny. To było im po prostu, stało się, było narzucone. Co to za instytucja, ten opiekun rodzinny, na czym polega jej rola?
To zanim jeszcze odpowiem na to pytanie, pomyślałam sobie, że może dlatego dla pana najbardziej poruszające, że no nie jest pan seniorem i że może to są takie historie, pewnie z którymi tak. Pan się najbardziej właśnie, bohaterowie, z którymi się najłatwiej utożsamić.
Ja pani powiem, że Marcela Andino Veleza to ja bardzo cenię za świeckich. Ja mam 4 egzemplarze w domu tej książki. Więc jeżeli, bo ja drugi raz czytając tą książkę, kurczę, to ten facet. I później poleciałem do mojej biblioteki i patrzę, no dokładnie, ten facet. Więc jakby od razu z większą ciekawością do tego tematu podszedłem i do tego rozdziału, ponieważ ten człowiek mógł zostać, może jeszcze zostanie, bo to nigdy nie wiadomo, ale zostać wielkim pisarzem. Mm-hmm.
Tak. Ja też bardzo lubię Marcela i to są bohaterowie, którzy największy wpływ mieli na moje życie, bo Dagnę też bardzo mocno obserwowałam na Facebooku i rzeczy, które opisuję w książce, czyli to, jak ona radząc sobie właśnie z tą rolą opiekunki pisała o tym, co jest trudne na Facebooku i różne rzeczy, które jej poprawiają nastrój, wrzucała i się nimi dzieliła i ja z tego czerpałam. Tak, no a opiekun rodzinny to jest osoba, która zajmuje się swoimi bliskimi, którzy opieki potrzebują. To jest coś niesformalizowanego, opiekunowie nie dostają za to wynagrodzenia. To są najczęściej córki, czasami żony, rzadziej synowie, dlatego też historia Marcela jest ciekawa i też jego mówienie o tym publicznie jest ciekawe, bo jest takie niestereotypowe. I przez to, że to jest tak nieformalne, no to trudno też dobrze zbadać ten temat. Nie wiemy, ilu takich opiekunów dokładnie jest, właśnie jak sobie radzą, jak sobie nie radzą. To są jakby takie problemy, które są coraz mocniej obecne, myślę, w mediach i też myślę, Dagny i Marcel bardzo dużo zrobili, żeby ten problem nagłośnić. Ale brakuje rządowego, państwowego wsparcia takich osób.
Jest w naszej rozmowie z socjologiem, profesorem Czekanowskim, jest takie wyliczenie socjologiczne, zresztą on sam był opiekunem rodzinnym, że w Polsce to jest mniej więcej co dziesiąta dorosła osoba, czyli naprawdę to jest masa ludzi, którzy często nie zdają sobie sprawy, że taką właśnie etykietę można by im przypiąć i że w związku z tym powinni się upominać o jakieś swoje prawa, na przykład do opieki, do takiego, to się nazywa opieka wytchnieniowa, czyli żeby ktoś ich czasem zastąpił w tej opiece nad bliskimi, swoimi rodzicami najczęściej, że powinni tej pomocy szukać dla siebie też, psychologicznej, bowiem tak jak mówi Dagny w pewnym momencie, że bez pomocy nie zdziałasz nic.
Okej, okay, wypalisz się. Książka pisały pani tą książkę lat kilka, jak pamiętam, wyczytałem. Zaczęłyście chyba przed pandemią, tam się później po pandemii udało skończyć. Czy z pani obserwacji w perspektywie tych paru lat widzicie panie, że państwo, nasze państwo wspierać zaczęło bardziej tych opiekunów rodzinnych? Nie wiem, tam była mowa o szkoleniu choćby nawet i tam takich szkoleń instytucjonalnych, gdzieś sformalizowanych, płynących ze strony państwa nie ma. Właściwie przejęło to, jak dużo rzeczy w naszym kraju, organizacje pozarządowe to robią. Czy mają panie jakieś informacje, że to się zmieniło, że ktoś na to zwrócił uwagę? Nie wiem, pani kolejna minister opieki społecznej, zdrowia, ktoś coś zaczął z tym robić, czy to zostało tak, jak jest, jak było, jak zaczęłyście się tym tematem zajmować? Czy może jest gorzej nawet?
No na pewno coś się zmienia, natomiast ja nie mam poczucia, żeby to była jakaś taka znacząca zmiana. I trochę historia Dagny jest dla mnie takim papierkiem lakmusowym tej sytuacji, bo to jest osoba, która zaczęła się opiekować z ogromnym zaangażowaniem i chciała też poszerzyć swoją wiedzę, pomagać innym. Mocno się zaangażowała nie tylko właśnie w bycie tą opiekunką, ale też w badanie sytuacji, w właśnie promocję pewnych postaw i rozwiązań. No i się wypaliła, więc myślę, że to jest jakoś znaczące i to trochę o tym mówi, jaka jest sytuacja tych opiekunów i że nawet startując z tego miejsca jakichś możliwości i dużej chęci jest po prostu trudno.
Jasne. Kolejny element tego trudnego systemu wsparcia osób starszych, starych, seniorów, to słynne DPS-y. Uczyniłyście panie niejakiego pana Staszka takim przewodnikiem po jednym z DPS-ów i to dla mnie bardzo ciekawie napisana część książki. Tak słuchaczom powiem, że opisuje zwiedzanie domu pomocy społecznej i poddanie to refleksji tegoż pana Staszka, który jest tego domu opieki społecznej beneficjentem. Jego spostrzeżenia mają tutaj olbrzymie znaczenie, ale to jest mocny w sensie takim reporterskim, ponieważ on otwiera jakby nam, tym młodszym, perspektywę tego, co nas może spotkać, kurczę, kiedy, jeśli o siebie na przykład nie zadbamy, albo jeśli nie będziemy mieli szczęścia. I z tego, co mówi pan Staszek, z tego, co opisujecie panie, no też różowo nie jest. Różnie można nazwać to miejsce w bardziej czy mniej dosadny sposób. Co według pani trzeba zrobić, żeby to zmienić? Oprócz pieniędzy, rzecz jasna, no bo no pewnie nie będziemy sprowadzać do tego. Czy sposób myślenia, czy znowu te organizacje pozarządowe się powinny włączyć, czy powinien się powołać jakiś, nie wiem, specjalny zespół przy rządzie, ministerstwie jakimkolwiek, który wesprze te DPS-y, ponieważ odkąd ja pamiętam, to zawsze o DPS-ach mówiono, że to jest troszkę taki wstęp do umierania, tak? Potem już mamy hospicjum.
Tak jest.
O!
Myślę, że DPS jest słabym miejscem, żeby kończyć życie i że trzeba zrobić wszystko, żeby tam nie wylądować. Powiem, że byłam w dwóch DPS-ach, które są dobrymi DPS-ami, dofinansowanymi z tradycją, z porządnym personelem, wyglądają bardzo porządnie. Ale jednak jest to przede wszystkim, nie wiem, co można by zrobić, bo nie jestem ministrem, ani nie jestem w rządzie.
Ale przepraszam, panie Elżbieto, ale przecież w Skandynawii, tak?
Tak.
Czy w krajach innych, bo może nie mówię już tylko o tym, że to są kraje bogatsze, w krajach o innej tradycji, o innej kulturze, dało się coś
może być zrobić. Inaczej.
Może być inaczej, prawda?
Może być inaczej. Oczywiście, że tak. No, więc powiedział pan, że chodzi o pieniądze. Pewnie w dużej mierze chodzi o pieniądze, dlatego że w prywatnych może domach takich dla seniorów może jest inaczej. Nie wiem. Tutaj powiem, że DPS, po którym oprowadzał mnie Staszek, jest miejscem dla wielu ludzi, bo tam jest prawie 100 osób mieszka. I to, co mnie uderzyło i przybiło nawet, powiedziałabym, na początku i zresztą to wrażenie pozostało do końca, bo też kilka razy tam byłam, to jest samotność i jakby oddzielność ludzi. Mimo, że jest ich tak dużo, mimo, że mają zajęcia zorganizowane, to jednak uderzająca była ta ich oddzielność. Co mogę powiedzieć jeszcze? Na pewno takie domy dla starszych osób, które widzimy czasem na filmach amerykańskich, byłyby cudowne. Gdzieś jakieś jaskółki się pojawiają, takie pomysły co-housingowe, czyli żeby były mieszkania, czy też domy, w których na starość mogą zamieszkać seniorzy, ale powiedzmy bez tej całej infrastruktury takiej zewnętrznej, czyli że oni nie są tam jakby pionkami przesuwanymi przez personel, tylko to są ich domy, ich mieszkania. No myślę, że to byłoby genialne.
Tak, ja myślę, że właśnie to, czego tak bardzo brakuje, to jest dawanie tym ludziom jakiejś niezależności i sprawczości do końca. I ponoć utrata niezależności jest tym, czego najbardziej boją się osoby starsze. Jakieś badania właśnie o tym mówiły. Co było ciekawe, wiele osób komentowało, że wydawało się, że samotności. I oczywiście, że samotność też była bardzo wysoko, ale jednak ta utrata samodzielności. A mi się wydaje, że właśnie to, co się dzieje w takich DPS-ach, to jest jakieś pozbawienie tego człowieka możliwości decydowania o sobie. I oczywiście, że w jakichś aspektach to jest istotne, bo ta osoba może nie pamiętać, że teraz jest czas na lekarstwo, może nie czuć głodu i do pewnych rzeczy powinna być zachęcana, ale no jest coś takiego jak takie upupianie osób starszych, które przestają być, nie wiem, panią Ewą, a stają się Ewcią. I wydaje mi się, że trochę też brakuje edukacji personelu właśnie pod kątem no, traktowania osób, które w tych DPS-ach mieszkają.
Jakby kończąc tą część reporterską, ja się też jeszcze zastanawiam i zadam to pytanie paniom. Według pań, obserwując to, co się dzieje na rynku usług dla osób starszych, dla osób na krańcu jakby swojego życia, w którą stronę systemowo taki kraj jak nasz powinien iść? Czy inwestować w opiekunów rodzinnych, ich za tą ciężką pracę w starzejącym się społeczeństwie, coraz więcej będzie nas osób starszych, czy powinniśmy jako państwo iść w stronę inwestowania wszelkich możliwych środków w opiekunów rodzinnych, czy w domy seniorów? Tam jest mowa również w pani książce o tych hospicjach. Ja wiem, że to już jest sam koniec, sam kraniec, ale tu gdzieś łączenie tych funkcji hospicjów z domami takimi seniora. Który z tych elementów z pani obserwacji, które miałeś się okazję poznać bliżej, według pań sprawdziłby się najlepiej w takim społeczeństwie jak nasz, z takim podejściem, nie wiem, do religii, do tradycji i tak dalej, na dorobku też, tak?
Ja bym była za wspieraniem samodzielności osób starszych tak długo, jak jest to możliwe. I to są rozwiązania, które są w różnych krajach, też w Szwecji na przykład wspomnianej i których mi w Polsce bardzo brakuje. Bo wiele osób mogłoby nadal mieszkać w swoim mieszkaniu, gdyby zmienić w nim pewne elementy, takie jak poręcze przy prysznicu, różne czasami drobiazgi, plus osoba, która z zewnątrz mogłaby czasem przyjść z opieki społecznej właśnie, czy zrobić zakupy, czy tego typu rzeczy. Ja wiem, że niektóre rozwiązania istnieją, ale drugim problemem jest to, że ludzie o nich nie wiedzą. Nie mają pojęcia, jakie mają prawa, możliwości i jeśli chcą z czegoś skorzystać, to gdzie się zgłosić. Więc wydaje mi się, że to byłoby istotne, żeby o tym mówić. Bo tak długo, jak osoba będzie samodzielna, tak długo ona będzie się lepiej czuć, dobrze czuć, czy funkcjonować. I no, opieka nad nią nie spadnie na tych opiekunów rodzinnych, ale myślę, że no, idealnym rozwiązaniem byłoby oczywiście działanie wielotorowe i opiekunowie rodzinni zdecydowanie potrzebują wsparcia, ale myślę sobie też o tym, że mi też brakuje takiej edukacji powszechnej na temat tego, jak żyć zdrowo. I sobie o tym ostatnio bardzo dużo myślę, bo mnie ten temat bardzo interesuje, właśnie zdrowego żywienia, zdrowego stylu życia i ja odkrywam różne rzeczy, które okazują się być bardzo ważne dla zdrowia i o których mnie nikt nigdy nie nauczył, mimo że uczyłam się właśnie o pantofelku, brzozie i różnych innych rzeczach. I to oczywiście też jest istotne, ale o tym, w jaki sposób dbać o siebie i jak pewne rzeczy mocno szkodzą, tego w szkole mi nie mówiono, a chciałabym, żeby... Wydaje mi się, że to jest bardzo istotne, żeby o tym też uczyć, myśląc o przedłużaniu życia kolejnych pokoleń. Oczywiście to następuje, żyjemy coraz dłużej, ale też na przykład nowotwory są coraz przecież częstsze, więc myślę, że to jest wiedza istotna.
No, żyjemy coraz dłużej, ale też mamy coraz mniej dzieci, więc to jest, no właśnie, to wszystko się wiąże, to znaczy to, że mamy mniej dzieci, no będzie mniej tych opiekunów rodzinnych później, więc nie wiem. Jak to...
No trzeba temu jakoś zaradzić, bo ja mam takie wrażenie, że wszyscy rozmawiają, tak, my też, natomiast no, to postępuje. Zaczęliśmy naszą rozmowę jeszcze w newsroomie, że no, o tych liczbach. Panie przytaczacie liczby, które już na dzień dzisiejszy są nieaktualne, tak? I to są nieaktualne w ten negatywny sposób.
Tak, w ciągu roku.
W ciągu roku. No a to jakby, mam nadzieję, to jest efekt trochę kuli śniegowej. Więc jakby coś trzeba z tym zrobić, tak? No kogo trzeba zapytać? Panie, które spędziły nad tymi tematami lat naście, nie, ale kilka na pewno. Gdzieś jakiś proces trzeba wdrożyć sensownie. No, to są pewnie takie rozmowy, jako zmianach klimatycznych. No, już mam wrażenie, że to się tak wszystko toczy, gdzieś ktoś może do nas zadecyduje, może nie. Słusznie pani Grażyna zauważa, że trzeba o siebie dbać, ale co zrobić z tymi ludźmi, którzy o siebie nie zadbali, bo którzy weszli już w ten wiek i jak mają o siebie dbać, bo często no, to jest kwestia emerytur, dojść różnych rzeczy, no, przyzwyczajeń itd. itd. Gdzieś, nie, tak myślę, że szukam jakby rozwiązania, wierzę nadal w sprawczość państwa mimo wszystko i może gdzieś ktoś mądry, mądrzejszy wymyśli albo zdecyduje, może się pomyli, ale zdecyduje, bo nie ma tego.
Ja myślę, że są wymyślone rzeczy w różnych państwach.
I na półce
tak.
leżą.
I leżą, tak. No. I leżą gotowce.
Tak, no. Ale jest też, bo są też pewne rzeczy wymyślone w Polsce, ale jednak jest opór, żeby z nich korzystać. I myślę sobie na przykład o tym, co robi Marcel, który założył firmę Młodszy Brat i oferuje rodzinom właśnie wsparcie, żeby to nie na przykład córka zajmowała się swoją mamą czy rezygnowała z pracy, ale żeby zatrudniła osobę, która będzie właśnie koordynować tą opiekę, będzie pilnować leków, wizyt u lekarza i tak dalej. No i jest duży problem, jakaś taka bariera mentalna też, żeby korzystać z pomocy osób z zewnątrz. I no i jakby Marcel o tym mówi, jest o tym w książce, więc to nie zdradzam jakichś tajemnic, że no to nie jest tak, że nagle tych klientów ma mnóstwo i osoby faktycznie się zgłaszają i coś się zmienia. Myślę, że to jest też kwestia trochę przestawienia się i podjęcia takiej świadomej, odpowiedzialnej decyzji. O tym też rozmawiałam z psychoterapeutkami, że często osoby nie chcą zajmować się swoim rodzicem z różnych względów, mają doświadczenia trudnego dzieciństwa, dużo niechęci, ale w jakiś sposób się do tego zmuszają, co nie wychodzi nikomu na dobre. I jakby sobie szkodzą i ta osoba starsza nie otrzymuje odpowiedniej opieki. I wydaje mi się, że potrzebne jest jakieś takie trochę też odczarowanie pewnych rozwiązań. Język, którego używamy, czyli to mówienie o oddawaniu do domu opieki. Oczywiście w idealnej sytuacji dziecko chce się zająć rodzicem, rodzic chce, żeby dziecko się zajęło, mają takie możliwości, mieszkają w jednym kraju, w jednym mieście, nie wiem, jest elastyczna praca, jest wsparcie i da się to pogodzić, ale bywa, że nie da się tego pogodzić i wtedy fajnie, jeżeli byśmy takich osób, które się decydują też na pomoc z zewnątrz, nie oceniają, a tych ocen jest bardzo dużo, widać to na forach internetowych, zwłaszcza kobiety, które się opiekują swoimi na przykład matkami, bardzo krytykują inne kobiety, które korzystają ze wsparcia z zewnątrz, mówiąc, ja bym nigdy dla swojej mamusi czegoś nie zrobiła. I myślę, że to super, że rozmawiamy, nawet jeżeli nie mamy jeszcze rozwiązań gotowych, bo to są jakieś takie bardzo właśnie trudne tematy, które trochę trzeba odczarować i trochę uelastycznić pewne rzeczy i pewne otworzyć się na różne rozwiązania, bo część z nich faktycznie istnieje.
Radio Praga.